Otworzymy pierwszą księgę mojżeszową. Znaczy, ja już mam otwartą. Otwierajcie. Pierwszą księgę mojżeszową z rozdziału 30. Przeczytamy dwa wiersze na początek. Pierwsza księga mojżeszowa, rozdział 30. Zanim będziemy czytać pierwsze dwa wiersze z tego rozdziału, parę słów takiego tła, kontekstu. Czytamy tutaj o... Oczywiście jesteśmy, tak jak przez parę ostatnich kazań, z jakimiś tam wyjątkami. Odwiedzamy Jakuba, tak, który nadal jest, przebywa u Labana. No i jest w takiej sytuacji trochę niewygodnej dla niego, bo do tego momentu, tak jakby, dopóki on nie dotarł do Labana, to Jakub był tym, który kręcił, tak? To on tam kombinował, tutaj coś od Ezawa wyciągnął, tutaj, prawda, no z pomocą mamusi, ale mu się udało i Izaaka też oszukać. Generalnie on był tym, który oszukiwał, mówiąc wprost, i był tym, który innych ludzi wykorzystywał dla swoich celów. A w momencie, kiedy trafia do Labana, sytuacja zaczyna się odwracać. I on zaczyna być tym, którego oszukano. On zaczyna być tym, który jest wykorzystywany. On zaczyna być tym, który jest używany przez Labana do jego celów. Tak jak wiele razy mówiliśmy, Bóg cały czas czuwa nad Jakubem, więc straszna krzywda Jakubowi się nie dzieje. Ale jednak na pewno to musiała być już niewygodna sytuacja, bo wiecie, ludzie, którzy lubią takie snuć różne intrygi, kombinować i tak dalej, kiedy sami zaczynają padać ofiarą takich sytuacji, to czują się bardzo niewygodnie, bardzo niekomfortowo. No i w poprzednim rozdziale czytamy, że Jakub, który zakochał się w Racheli, no, został oszukany przez Labana, w rezultacie wylądował z dwoma żonami, prawda? No, jest ciekawy motyw w Biblii, w Starym Testamencie. Wiele osób, wielu mężów bożych w Starym Testamencie miało więcej niż jedną żonę. Niektórzy mówią, no jak to, tak Bóg pozwalał na takie, że miał więcej niż jedną żonę, to niezgodne przecież z Bożym modelem. I faktycznie to nie było zgodne nigdy z Bożym modelem. Od początku wyraźnie Bóg pokazał, jak ma wyglądać model rodziny, tak? Że jest mężczyzna, kobieta, jeden mąż, jedna żona i koniec. Bóg pozwalał, no na wiele rzeczy Bóg pozwalał. Gdyby Bóg nie pozwalał na wszystko, co jest niezgodne z Jego wolą, to już żadnego z nas by tutaj nie było i w ogóle ludzkość by nie istniała. Natomiast jest pewien taki schemat widoczny w Starym Testamencie, że tam, gdzie była więcej niż jedna żona, to prawie zawsze, gdzie czytamy więcej coś na temat tego układu, to były problemy. Zawsze jakieś były, począwszy od Abrahama i potem przez tych wszystkich, zawsze jakieś tam były trudności. No i Jakub nie jest wyjątkiem. Tak? Ma te dwie żony, no i ma problemy. Dodatkowo, no, Rachele kochał, na początku może nic do niej nie miał, ale jeżeli już się okazało, że została jego żoną, to, no to z kontekstu wynika, że nie za bardzo była dobrze traktowana przez Jakuba. Wobec tego sytuacja już nie była ciekawa. Dodatkowo się jeszcze komplikuje z tego powodu, że Lea rodziła dzieci, synów, tak, Jakubowi, a Rachela była bezpłodna, więc nie miała tych dzieci. No jakiś czas tam wytrzymała, przez parę lat, wynika przynajmniej z tego kontekstu, bo paru synów się tam urodziło, Lei. No ale w końcu znajdujemy się w takiej sytuacji, jak na początku 30 rozdziału, kiedy Rachela nie wytrzymała. I czytamy takie słowa, 30 rozdział od pierwszego wiersza. Rachela zaś, widząc, że nie urodziła Jakubowi dzieci, zazdrościła swej siostrze i rzekła do Jakuba: spraw, abym miała dzieci, bo jeśli nie, to wypadnie mi umrzeć. Jakub rozgniewał się na Rachelę i rzekł: czy ja jestem Bogiem, który odmówił ci potomstwa? Chciałbym, żebyśmy, no, sytuacja jest trochę śmieszna, jak się z boku patrzy, chociaż przypuszczam, że Racheli nie było do śmiechu i Jakubowi po jego reakcji sądząc też najwyraźniej nie, natomiast no tak dla nas patrząc, no to było, no spraw, żebym miała dzieci. No jestem pewien, że Jakub, szczególnie, że kochał Rachelę, no to robił co mógł, żeby ona miała te dzieci, ale no była bezpłodna, koniec, tak? Dzisiaj może by jakoś inaczej do tego podeszli, różne są metody dzisiaj już, ale wtedy no to jedyne, co jej przyszło na myśl, to przyszła i wylała swój żal do Jakuba, bo inaczej będę musiała umrzeć, prawda? No w tamtych czasach wiemy, że to był bardzo duży wstyd dla kobiety, jeżeli ona nie miała dzieci, tym bardziej jak druga miała, a ona nie miała. No i cały czas ta konkurencja tam była. W każdym bądź razie można powiedzieć, no absurdalne żądanie w stosunku do Jakuba wysunęła w tym swoim zdenerwowaniu i tej zazdrości i tak dalej. Natomiast ciekawa jest reakcja Jakuba, który też widocznie miał trochę dość tego wszystkiego, bo się rozgniewał, prawda? I rzuca taki tekst, rzuca takie słowa, które są bardzo ciekawe w tym całym kontekście tej historii. Czy ja jestem Bogiem, który odmówił ci potomstwa? Pytanie jest retoryczne, oczywiście, no bo Jakub i Rachela wiedzą, że on nie jest Bogiem. Natomiast co to pytanie, co to stwierdzenie tak naprawdę znaczy z jego strony? Czy ja jestem Bogiem, który ci odmówi potomstwo? Gdybyśmy to mieli tak tłumaczyć na taki normalny język, to tak naprawdę Jakub mówi po prostu, hej, to nie moja wina, tak? Czy ja zdecydowałem, że ty jesteś bezpłodna? To nie ten adres z pretensjami. Ja nic z tym nie mogę zrobić. Czego ode mnie chcesz? Po prostu. Ja jako mąż robię co mogę, a ty nie masz dzieci, jesteś bezpłodna. To Bóg zdecydował, to Boga wina, to Boga sprawa, nie moja. Ja nie jestem tym, przeciwko któremu ty powinnaś się tutaj teraz zwracać. To nie do mnie ten tekst. Idź i zwracaj się do Boga. Ja nic, innymi słowy, ja nic z tym nie mogę zrobić. To jest poza moimi kompetencjami. To jest poza moimi możliwościami. I się jeszcze zdenerwował, tak, żeby to podkreślić. I chciałbym, żebyśmy się zastanowili, żebyście pomyśleli przez chwilę, czy to, co on powiedział, to jest prawda. W tym kontekście. Oczywiście Jakub nie był Bogiem. Tak? Oczywiście to Bóg zdecydował, że Rachela była bezpłodna. Czyli tak jakby bezpośrednie działanie rzeczywiście zależało od Boga. Ale znając kontekst tej sytuacji, czyja to była, jeżeli możemy tak powiedzieć, wina, że Rachela nie miała dzieci? Przeczytajmy z 29 rozdziału 30 i 31 wiersz. Parę wierszy wyżej, tak? Potem obcował także z Rachelą, a kochał Rachelę bardziej niż Leę i służył u niego jeszcze drugie 7 lat. No tam z powodu tej całej historii, prawda, oszukania z Leą i tak dalej, dostał tą Rachelę. A pan widząc, że Lea była w niełasce, uczynił płodnym łono jej, Rachela zaś była niepłodna. Co nam mówią te wiersze? Jakie było podejście Jakuba do Lei i do Racheli? Czy on je traktował, obydwie, tak jak powinien traktować swoje żony? Wyraźnie z tego kontekstu widzimy, że nie. Po pierwsze, jest wyraźnie zaznaczone, że kochał Rachelę bardziej i to możemy powiedzieć, było dość oczywiste. Da? On się zakochał w Racheli, on służył za Rachelę, on chciał mieć żonę, Rachelę za żonę. Naturalne. Trudno, można powiedzieć, no trudno, serce nie sługa, tak, jak to się mówi. No kochał tą, w tej się zakochał, tamta tak jakby nie wzbudzała w nim żadnych głębszych uczuć, tak? Natomiast 29 wiersz mówi, 31 wiersz mówi, że pan widział, że Lea była w niełasce, tak? Innymi słowy, Lea po prostu była traktowana nie w porządku. W jakimś stopniu, nie wiemy, nie znamy szczegółów, ale w jakimś stopniu Jakub traktował Leę po prostu niewłaściwie. Tak, został w to, możemy powiedzieć, wmanewrowany. Ale trudno. Była jego żoną. Tak? Zawarł z nią przymierze. i powinien ją traktować właściwie. I wynika z tego 31 wiersza, że to, że Lea rodziła dzieci, a Rachela była bezpłodna, to była bezpośrednia Boża interwencja na podstawie tego, jaką postawę miał Jakub. Innymi słowy, tak, to Bóg uczynił Rachelę bezpłodną, a Leę płodną, ale z powodu postawy Jakuba. Z powodu postawy Jakuba. I teraz w świetle tego kontekstu, tej sytuacji, to pytanie Jakuba, czy ja jestem Bogiem, który uczynił, jak to było, który odmówił ci potomstwa, wygląda zupełnie inaczej. Bo moglibyśmy powiedzieć, tak Jakubie, w tym kontekście to ty jesteś Bogiem. Bo to zależało od ciebie. To zależało od twojej postawy. I to nam pokazuje pewną bardzo ważną prawdę, słuchajcie. Tak, Bóg jest Bogiem. On czyni, co chce. Ale ty przez swoją postawę, przez swoje postępowanie masz wpływ na Boże działanie w twoim życiu. Często my podkreślamy to, że Bóg jest suwerenny i On jest suwerenny. Że Bóg nie... Suwerenny znaczy, że nie musi się nikogo słuchać. Tak? Może robić, co chce i nikt nie może go pozwać do jakiejkolwiek odpowiedzialności. I taka jest prawda. Bóg jest suwerenny i On może czynić w twoim życiu, co chce. Ale historie takie jak ta pokazują, że ty przez swoją postawę masz wpływ na Boże działanie w twoim życiu. Innymi słowy, nie możesz wszystkiego zwalić na Boga. Tak Bóg ustawia drogę twojego życia. Tak Bóg decyduje, co trafiasz na ścieżce swojego życia. Ale w pewnym stopniu to, na co trafiasz w swoim życiu, jest zależne od twoich decyzji, od twojej postawy, od twoich priorytetów, od twojego zachowania, od twojego postępowania. Tak było w przypadku Jakuba. Jakub nie miał możliwości uczynić Racheli płodną czy bezpłodną, ale mógł traktować Rachelę i Leę tak samo, przynajmniej na tym ludzkim poziomie. Tak jak powiedziałem, no okej, okay, mogły być różnice, wiadomo, tą bardziej kochał, tą mniej kochał. Ale ewidentnie Lea, jak czytamy, była w niełasce. Innymi słowy, cierpiała w tej relacji z powodu tego, że Jakub wyraźnie faworyzował Rachelę. I Bóg w reakcji na to, można powiedzieć, chciał wyrównać szansę. Dał Lei coś, czego nie miała Rachela w tym momencie. I tak nie było to bezpośrednim działaniem Jakuba, ale jej sytuacja była wywołana przez postawę Jakuba. Więc jego zdenerwowanie, jego postawa tutaj, on się rozgniewał, mówi, co, jestem Bogiem? To moja wina? To ja to zrobiłem? Było zupełnie nieuzasadnione. Było zupełnie nieuzasadnione. Tak on to pośrednio sprawił. Więc zamiast się gniewać i zamiast zasłaniać się Bogiem, zamiast mówić, to Bóg tak zrobił, powinien podejść do sprawy zupełnie inaczej. Powinien pójść do Boga i spytać się, Boże, co jest? Dlaczego jest taka sytuacja? Co mogę zrobić? Czy jest w tym jakaś moja wina? Wiemy z różnych historii w pierwszej Księdze Mojżeszowej, że ludzie mieli w jakiś sposób, nie wiemy dzisiaj, jak to wyglądało dokładnie, ale mieli możliwość pójścia i zapytania się Boga, o co chodzi. Rebeka na przykład, kiedy zaszła w ciążę, miała bliźniaki, czytamy, że poszła zapytać się Pana. Pan jej odpowiedział. I czytamy o różnych sytuacjach, kiedy ludzie mieli interakcję z Bogiem. Tak jak mówię, nie wiem, w jakiej formie to się odbywało. Byli najwyraźniej jacyś prorocy czy jacyś kapłani, no w czasach Abrahama był Melchizedek, tak? Więc byli ludzie, którzy mieli ten kontakt z żywym Bogiem. A może ludzie i bezpośrednio po prostu mogli pójść, zbudować ołtarz, złożyć ofiarę i po prostu pytać się Boga. I Bóg w jakiś sposób udzielał im odpowiedzi. Więc Jakub mógł po prostu spytać się Boga, Boże, o co chodzi? Dlaczego tak jest? I na pewno uzyskałby odpowiedź. Zamiast tego on się zdenerwował i powiedział, to Bóg. To Boża wina. Ja nie jestem Bogiem. Chociaż w tej sytuacji tak naprawdę to od niego zależała okoliczność, w jakiej znalazła się Rachela. Więc wbrew pozorom to żądanie Racheli, zrób coś, do Jakuba skierowane, wcale nie było takie absurdalne. Jej adresatem był ten, z którego powodu ona rzeczywiście była bezpłodna. Więc pamiętaj, jeżeli masz jakąś sytuację w życiu, która ci się nie podoba, no bo jak nam się podoba, to wszystko wiadomo jest okej, tak? To wtedy nie mamy pretensji do nikogo. Ale jak nam się coś nie podoba, jak jesteśmy w trudnej sytuacji, nie bądź taki szybki, nawet jeżeli okoliczności są pozornie w danym momencie totalnie niezależne od ciebie. No bo pozornie tutaj w tym momencie to było totalnie niezależne od Jakuba. Totalnie niezależne. I tak jest w życiu czasami, że znajdujesz się w okolicznościach, które ci się nie podobają i są totalnie niezależne od ciebie. I wtedy jest taka tendencja, Boże, dlaczego tak się dzieje? Albo powiedzieć, no co ja mogę zrobić? Tak? Bóg mnie postawił w takich okolicznościach. Bóg mnie takim zrobił, Bóg mnie takim po prostu uczynił i koniec. Co ja mogę teraz zrobić? Zanim coś takiego powiesz, zastanów się. Tak? Pytaj się Boga. Szukaj odpowiedzi. Zastanów się, może jest to taka okazja, w której ty miałeś jakiś wpływ na Boże działanie. Może jakieś twoje decyzje, może jakieś twoje postępowanie, może jakieś twoje priorytety sprawiły, że stoisz w takim miejscu. Nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest. Ale są sytuacje, kiedy tak się dzieje. Osobą, która umiała bezbłędnie rozpoznać taką sytuację, był na przykład Jonasz. Pamiętacie, znalazł się na statku, uciekał od Bożego kierownictwa, rozszalała się burza i możemy powiedzieć, obiektywnie nie miał żadnego wpływu na to. No co, przecież burzy nie wywołał, prawda? Ale jak ci żeglarze zwrócili się do niego i mówili, zobacz, co się dzieje, on w ogóle sobie odpuścił to wszystko, tak? W ogóle nie miał problemu jakiegoś żadnego z tym. No ale w każdym bądź razie, kiedy się zwrócili, zobacz, co się dzieje, on natychmiast wiedział, o co chodzi. On natychmiast wiedział. On nie wywołał tej burzy, on nie miał nic do tych żeglarzy, ale on wiedział, że ta obecna sytuacja... Też mógł powiedzieć, co, ja jestem Bogiem, który zesłał tą burzę? Wiecie, ja znam prawdziwego Boga Izraela. O, on burzę może wywołać i może uciszyć. Budujcie ołtarz i módlcie się do niego. Mógł powiedzieć? Mógł. Przecież to nie moja burza. Ale on natychmiast wiedział, o co chodzi. Mówi, dobra, wyrzucajcie mnie i macie problem z głowy. Tak? I rzeczywiście. On potrafił rozpoznać i nie zwalał rzeczy na Boga. Że sytuacja, w której się znalazł, była bezpośrednio rezultatem jego wcześniejszej decyzji. Tak jak mówię, nie zawsze tak jest. Przykład Joba na przykład pokazuje coś odwrotnego. Tak? Job się znalazł w strasznych okolicznościach i Job z kolei miał tak jakby odwrotny problem. Mówi, Boże, dlaczego? A nie było powodu z jego strony. On był, jak sam Bóg mówi, jak nam potwierdza to kilka razy w swojej wypowiedzi, sam Bóg, on był bezbłędny przed Bogiem. Oczywiście w skali ludzkiej, tak? Wiadomo, że on też był człowiekiem, nie był idealny. Też musiał potem dostać trochę napomnienia od Boga, ale generalnie to, co go spotkało, nie było absolutnie konsekwencją jego zaniedbań, czy grzechów, czy niewłaściwego życia. Nie, było konsekwencją czegoś zupełnie innego, o czym on nie miał pojęcia i może do końca życia na ziemi się nie dowiedział. I dlatego on wołał, dlaczego Boże, dlaczego? No, Bóg mu dał inną odpowiedź, tak? Bóg mu dał, w skrócie mówiąc, odpowiedź taką, nie musisz wiedzieć dlaczego. Po prostu musisz mi zaufać, że ja wiem, co robię. Koniec, kropka. Ale w przypadku Joba trudna sytuacja absolutnie nie była konsekwencją jego niewłaściwych decyzji czy coś. Dlatego nie zawsze tak jest. I też nie można popadać w drugą skrajność, że jeżeli komuś coś w życiu się dzieje nie tak, to od razu mówić, o, coś on musiał przeskrobać przed Bogiem, bo coś mu się źle dzieje. Absolutnie nie. Mówię to nie, żeby patrzeć na innych i mówić, o, coś w jego życiu nie tak, coś on nie w porządku przed Bogiem jest. Nie. Natomiast w swoim życiu, kiedy coś idzie na mnie tak, też nie zawsze się doszukiwać że musiałem coś zrobić nie tak przed Bogiem, ale dobrze jest jednak przeanalizować okoliczności, które mogłyby doprowadzić do tej sytuacji. I nie krzyczeć za szybko, czy ja jestem Bogiem, który do tego dopuścił. Albo Boże, dlaczego Ty zrobiłeś taką rzecz w moim życiu? Albo przecież ja nic nie mogę na to poradzić. Bo może możesz. Bo może po prostu Bóg chce zwrócić swoją uwagę. Twoją uwagę na siebie i na te okoliczności. Także Jakub jest przykładem człowieka, który bardzo szybko chciał mówić Bogu: Ty Boże, zrób z tym coś. Albo mówić ludziom: ja z tym nie mogę zrobić, to jest sprawa Boża. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli jeszcze jeden fragment, gdzie pada podobne pytanie z zupełnie innego punktu i w zupełnie innym kontekście. Też pierwsza Księga Mojżeszowa, 50 rozdział. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 50 rozdział. Tutaj mamy zupełnie inny kontekst. Józef jest w Egipcie. Wszyscy wiemy, co bracia z Józefem zrobili, w jaki sposób on tam się znalazł w tym Egipcie. Znamy, jak ktoś nie zna, to niech sobie przeczyta te rozdziały, ale myślę, że większość zna tą historię bardzo dobrze. I w 50 rozdziale Józef traci ojca, traci wcześniej już, tak, jego ojciec umiera, jest pogrzeb ojca, pogrzeb Jakuba. No i kiedy po tym całym, po tym pogrzebie, po tym wszystkim, Jakub był pogrzebany w tych okolicach, których sobie zażyczył, nie w Egipcie, więc wracają ci bracia, wraca Józef do Egiptu i od 15 wiersza 50 rozdziału czytamy takie słowa. Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili: może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy. Kazali więc Józefowi powiedzieć: ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi: ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga ojca twego. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli: sługami twoimi jesteśmy. A Józef rzekł do nich: nie bójcie się, czy ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dzieje dzisiaj, zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. I tutaj w tym 19 wierszu widzicie, że Józef używa trochę innych słów, ale tak naprawdę zdanie jest takie samo. Czy ja jestem Bogiem? Czy ja jestem na miejscu Boga? Ale kontekst jest zupełnie inny. Ponieważ tutaj bracia zwracali się do niego. Po co była cała ta szopka? No, z tego, co wiemy, to Jakub wcale nie kazał im tak powiedzieć. Oni sobie to wymyślili, zainscenizowali. Po co? Dlatego, że naturalną rzeczą dla nich i w ogóle dla większości ludzi było, że no teraz to on nam da. Tak? Jakuba już nie ma. Ze względu na Jakuba to on się hamował, no bo nie chciał przykrości tatusiowi robić. Więc no w rodzinie było w miarę dobrze, ale taty już nie ma. To teraz on nam pokaże. Prawda? Teraz to on nam odpłaci za to, co myśmy mu zrobili. No bo straszną rzecz mu zrobili. No obiektywnie rzecz biorąc, należało im się. Niezłe lanie za to, co po prostu mu zrobili. Inna sprawa, że Józef też nie był aniołkiem w młodym wieku, chociaż no, mamy taką tendencję, żeby go wybielać, ale on tak, byście mieli takiego syna, to myślę, że to nie byłoby najlepsze świadectwo, prawda? No, ale to już jest inna historia. Także jemu też się należało, ale to jest inna sprawa. To, co zrobili, było paskudne, wredne, okrutne i należało im się, po ludzku mówiąc. Więc ich naturalne zrozumienie było: no teraz to nam się dostanie. Dlaczego? Dlatego, że on może wszystko tu zrobić. Tak? On był w stosunku do nich, on był jakby Bogiem. On był drugi po Faraonie, w zasadzie nominalnie. Bo prawda jest taka, że gdyby poszedł do Faraona i o cokolwiek poprosił, może poza koroną, czy tam co tam nosił na głowie ten Faraon, to wszystko by dostał. On był władcą, faktycznym władcą całego Egiptu. Nie było dla niego rzeczy niemożliwych. Mógł ich kazać ściąć, mógł ich kazać wypędzić, wszystko mógł z nimi zrobić. On był praktycznie na miejscu Boga. Tu mamy zupełnie inną sytuację. Przychodzą ludzie do Józefa, który tak naprawdę ma pełnię władzy. I spodziewają się, że on będzie chciał z tej władzy skorzystać. Że on zrobi to, co on może zrobić. O ile w przypadku Jakuba sytuacja była totalnie inna. Tam wydawało się, że on nie może nic zrobić. Tutaj Józef może zrobić rzeczywiście wszystko. I oni mają tego świadomość. Ale Józef ma zupełnie inne podejście. On się nie zasłania Bogiem. Tak? On nie mówi, tak, teraz to ja mogę. Tak? A pamiętacie te sny? Śmieliście się ze mnie, tak? A pamiętacie tą szatę? A pamiętacie tą studnię? No to teraz ja wam pokażę. Tak? On mówi, nie. Czy ja jestem Bogiem? Mówi, pomimo tej całej mocy, pomimo tego wszystkiego, ja wiem, że Boże działanie było zupełnie inne, niż człowiek by postąpił. Człowiek nigdy w życiu by nie postąpił od początku tej historii. Tak, jak postąpił Bóg. Człowiek by postąpił od początku, człowiek postępował od początku inaczej. Bóg postąpił zupełnie inaczej. Pozwolił, żeby Józef cierpiał przez te wszystkie lata, pozwolił, żeby był niesłusznie oskarżany, pozwolił, żeby przeszedł przez wiele, wiele różnych przykrości. Ale Józef umiał rozpoznać Boże działanie. Tak? Umiał popatrzeć wstecz na swoje życie, na swoje losy i zobaczyć, że to, co się dzieje, ten obecny stan jest po prostu konsekwencją pewnych wydarzeń i że Bóg nad tym wszystkim czuwał. I mówi, ja nie będę przyjmował na siebie roli Boga. Chociaż mógłbym, ale nie będę, bo widzę, że Bóg zaplanował coś innego. On nie wybiela braci, on nie mówi, o, nie wiedzieliście, co robiliście, no, taka głupota tam, co tam będziemy wspominać. Nie, on mówi, wy knuliście zło przeciwko mnie. Wasze postępowanie było złe, ale Bóg miał swoje plany. I ja nie będę wchodził w Boże kompetencje, żeby jego plany zmieniać. Bo ja widzę, że jego plany są doskonałe, bo ja widzę rezultaty jego działania i kim ja jestem jako człowiek, żeby wchodzić w Boże kompetencje. I wiecie, kiedy porównujemy te dwie historie, to jest niesamowicie duży problem, tak patrząc z boku, który stawia takie pytanie, czy ty wiesz, kiedy być tym Bogiem, w cudzysłowie, a czy wiesz, kiedy nim nie być? Innymi słowy, kiedy powinieneś zdawać sobie sprawę, że masz wpływ na sytuację swojego życia i naprawiać to, co możesz, a kiedy nie korzystać z możliwości, które potencjalnie masz w ręku, ale wiesz, że one nie są zgodne z Bożą wolą. I do tego potrzebna jest Boża mądrość. Do tego potrzebne jest prowadzenie przez Ducha Świętego. Tak samo z jednej strony, jak i z drugiej strony. Tak samo jak w przypadku Jakuba. Widzieliśmy przykład Jonasza, na przykład Jonasza, który potrafił doskonale rozpoznać, o co chodzi w jego okolicznościach. Tak tutaj też mamy przykłady w Biblii ludzi, którzy mogąc coś zrobić i po ludzku byłoby to zupełnie naturalne, nie robili tego, wiedząc, że Bóg ma inny plan. Tak jak czytamy o apostołach, którzy byli w więzieniu. I kiedy Bóg otworzył, zesłał trzęsienie ziemi, pamiętacie tą historię, prawda? Filipi rozwalił więzienie i mogli sobie pójść po prostu. Bóg nas wyzwolił, Bóg rozwalił więzienie. Tym bardziej, że były przypadki wcześniej, tak jak Piotr, kiedy po prostu był wyprowadzony, otwarte więzienie sobie poszedł. No, anioł go tam wyprowadził, tak? Ale mogli powiedzieć, no tak, otwarte więzienie, idziemy, chwała Panu. Ale oni zostali. Zostali, chociaż mogli swobodnie wyjść. Ale w jakiś sposób rozpoznali, że oni powinni zostać. Powinni zrobić to, co jest nienaturalne. Tak samo jak Józef tutaj. On patrzył na to, co się działo, potrafił rozpoznać Boże działanie, potrafił postąpić w sposób, który był nienaturalny dla ludzi. Nienaturalny dla ludzi, ale zgodny z Bożą wolą. Mamy przykład też Piotra, który udał się do Korneliusza. Pamiętacie tą historię? Kiedy Korneliusz, setnik, poganin, prawda, otrzymał objawienie od Boga, że ma zaprosić Piotra. Piotr miał to widzenie z tymi różnymi tam, no co tam było na tym, tak, płazy i takie różne inne, na tym prześcieradle, tak, zabijaj, jedz. No, inne czasy trochę były, dzisiaj to pewnie nawet jakby to było czyste, to nikt by się nie zabrał za takiego płaza za bardzo. Ale powiedzmy sobie, że no cała ta sytuacja poszedł w końcu do tego Korneliusza, ludzie się nawrócili, zostali ochrzczeni i kiedy wrócił do Jerozolimy, to spotkał się z zarzutami. Dlaczego poszedłeś do pogan? Dlaczego jadłeś z nimi? Dlaczego z nimi rozmawiałeś? No i on opowiada całą sytuację i w końcu konkluzja jego jest taka, słuchajcie, było to, to i to. Jak mogliśmy stanąć tak jakby na miejscu Boga i powiedzieć nie, wy jesteście poganie, nie mamy żadnej społeczności. Bóg tak ułożył całe okoliczności, że oczywistym dla nas było, że gdybyśmy nie zrobili tego, co zrobiliśmy, czyli udzielili im chrztu, włączyli ich do kościoła, to byśmy występowali przeciwko Bogu. Mogli? Mogli. Mogli powiedzieć, wy poganie, to wy poczekajcie może kiedyś, ale nie ja, bo ja Żyd, z wami nic do czynienia nie mam. Bo Bóg w Starym Testamencie powiedział, że nie będziemy mieć do czynienia z poganami i tak dalej, i tak dalej. Ale oni umieli rozpoznać Boże działanie. I kiedy czytamy tą historię, to widzimy, dlaczego tak się działo. Było prowadzenie przez Ducha Świętego przede wszystkim. Tak? Oni byli prowadzeni. Ale głównym argumentem Piotra tam było, widzieliśmy, bo tylko nie tylko Piotr tam był, widzieliśmy Boże działanie. Widzieliśmy, co Bóg zrobił. Widzieliśmy sytuację, bo oni otrzymali tam i Ducha Świętego, prawda, i mówili językami. No było oczywiste. Piotr mówi dla nas, że Bóg tych ludzi przyjął. Więc jak mogliśmy my stawać Bogu przeciwko, okoniem do Bożego działania? Dokładnie tak, jak Józef tutaj mówi. Mówi, słuchajcie, ja wiem, co żeście zrobili. On nie zapomniał, co oni zrobili. Ja wiem, na co zasługujecie. Ale ja widzę rezultaty tego. I ja rozumiem, że to jest Boże działanie. Więc czy ja jestem Bogiem, żeby zmieniać teraz to wszystko? Żeby odwracać to wszystko? Żeby stawiać siebie na miejscu Boga i robić coś, co potencjalnie mógłbym zrobić, ale wiem, że to byłaby szkoda. Czy ja jestem na miejscu Boga? I w tym przypadku odpowiedź była nie. Nie jesteś na miejscu Boga. Nie powinieneś mieszać w tym, co Bóg ładnie poukładał dzięki swojej woli. Chociaż może ci się to nie podobało. Chociaż może nie było to przyjemne. Ale patrzysz na rezultat i widzisz, że jest błogosławiony. Że Bóg osiągnął jakiś swój cel. Że jest zgodny z Bożym planem. I chociaż możesz podjąć inną decyzję, mówisz nie. Akceptuję Boże prowadzenie. Nie jestem na miejscu Boga. Nie jestem tym, który będzie tu Bogu mieszał. I cała mądrość, bracie i siostro, polega na tym, żeby rozróżnić te dwie sytuacje. Kiedy możesz powiedzieć tak jak Józef, akceptuję tą sytuację. Nie będę tutaj żadnych rewolucji robił. Bóg tak to przeprowadził, to jest Boże działanie, to jest Boża wola, to jest Boży plan. On jest Bogiem, On to zrobił, ja to akceptuję. Czy, tak jak powinien zrobić Jakub, powiedzieć Racheli, dobrze Rachelo, okej, rozumiem, moja wina. To Bóg sprawił, ale to jest, ja jestem przyczyną tego. Więc będę starał się robić to, co mogę robić. Rozpoznać sytuację, kiedy możesz być tym Bogiem, w cudzysłowie, a kiedy nie możesz nim być. Jak to zrobić? Tak jak chociażby jak apostołowie w Nowym Testamencie. Mieć bliską relację z Bogiem, zważać na Jego słowo. Tam Piotr kilka razy się odwołuje do Bożego Słowa. W Dziejach Apostolskich nie mamy czasu, żeby czytać tego fragmentu, ale poczytajcie sobie, to jest 10-11 rozdział Dziejów Apostolskich. Tam cała ta sprawa z Korneliuszem, kontrowersja, Piotr to opowiada i parę razy odwołuje się do Bożego Słowa. Mówi, przypomnieliśmy sobie, że Boże Słowo mówi to i to. Tak? Rzeczywiście tak było. Czyli żyć blisko z Bogiem, pamiętać o Bożym Słowie, uczyć się Bożego Słowa, respektować Boże Słowo i być otwartym, mieć Boże oczy, Boże priorytety w patrzeniu na to, co się dzieje w naszym życiu. I jeżeli człowiek żyje z Bogiem, jeżeli masz tą dobrą relację ze swoim Zbawicielem, to będziesz umiał rozpoznać. I widzimy to w Biblii, że ludzie, którzy mieli bliską relację z Bogiem, umieli rozpoznać generalnie sytuację, która była powodem, dla której się znaleźli w takich czy w innych okolicznościach. Czy to było coś, co oni spowodowali, czy to było coś, czego oni nie spowodowali. Bardzo ważna jest to umiejętność, ponieważ inaczej ludzie będziesz się miotał. Będziesz się denerwował tak jak Jakub. Czy ja mogę coś zrobić z tym? Nie. Albo będziesz mieszał w Bożych planach, tak jak namieszałby Józef, gdyby w tym momencie wziął swoich tych braci i mówi, no to teraz ja was tutaj pozałapiam. Może was nie pozabijam, ale fru, jako niewolników do, nie wiem, gdzieś tam na południe Afryki, czy prawda, czy do przyszłej Turcji, czy gdzieś tam. Teraz ja wam odpłacę. Ale Boży plan był, żeby ten naród się rozwijał w Egipcie. Oczywiście, no nawet niewłaściwa postawa Józefa by Bożych planów generalnie nie uszkodziła, ale działałby przeciwko Bożemu planowi. Więc patrz na swoje życie, patrz na okoliczności w swoim życiu z modlitwą, z prośbą o działanie Ducha Świętego i ucz się rozpoznawać, kiedy działać, kiedy czynić to, co powinieneś uczynić, a kiedy nie działać, kiedy powiedzieć, to jest Boże działanie. Nie ma ogólnej recepty, kiedy to, kiedy to. Konieczna jest bliska relacja z Bogiem, tak jak na wiele rzeczy w chrześcijańskim życiu. Wielu ludzi chciałoby mieć to wszystko tak w punktach wypisane i jeszcze każdą okoliczność rozpisaną. W takiej i takiej okoliczności zrób to. W takiej i w takiej sytuacji zrób to. Chrześcijaństwo tak nie działa. Życie z Bogiem tak nie działa po prostu. Tym się różni chrześcijaństwo od innych religii, że nie mamy zbioru konkretnych punktów i przepisów. Jest to oparte na twojej relacji z Bogiem. Bliskiej relacji z Bogiem, z Jego Słowem. Piękna rzecz w tym jest, że pomimo takiej braku takich konkretnych przepisów czy przepisów, chrześcijanin nie jest osobą, która pływa w nieświadomości. Dlatego, że z drugiej strony jest Bóg, który jest szczególnie zainteresowany, żebyś ty zawsze wiedział, co jest słuszne. I jeżeli masz otwarte, szczere serce przed Bogiem i chcesz wiedzieć, co jest słuszne w tej sytuacji, Bóg zawsze ci wyraźnie to powie. Bóg zawsze wyraźnie ci powie, co jest słuszne i jak masz postąpić i jaka powinna być twoja decyzja. Będziesz wiedział. Więc z jednej strony nie mamy przepisów, z drugiej strony mamy kogoś, kto nas bardzo precyzyjnie prowadzi. Przez swoje słowo, przez różne inne okoliczności będziesz wiedział, co jest słuszne, co nie jest słuszne. Czy masz być Bogiem, czy nie masz być Bogiem. Ale musisz mieć tą bliską relację, codzienną, bliską, żywą relację z Bogiem, ze swoim Stwórcą i ze swoim Zbawicielem. Amen.